Dobry wieczór Państwu, mówi Rafał Regulski. Dziś historia, jaką znamy i jakiej nie znamy zarazem. Historia znana w ogóle, ale bywa, że nieznana w szczególe. Dziś także o tym, dlaczego opowiadanie tejże historii bywało trudne, ale też o tym, że czas to już najwyższy, by to, co w niej jeszcze nie opowiedziane, w końcu opowiedzieć. Tak to się w sposób naturalny układa, że dziś żywym źródłem tej historii są ci, którzy doznawali jej jako dzieci. Więc powiemy także o przeżyciach dzieci, a także o pomniku, który dziecko ma mieć, miał mieć za bohatera. Ale zacznę od zdziwienia w wielkopolskiej Nekli, bo tam się na 3 kwadranse udajemy. W Nekli odbyło się spotkanie pod tytułem Wyrwani z gniazda 1939-1945, poświęcone wypędzeniom hitlerowskim i sowieckim podczas II wojny światowej.
Frekwencja jest duża i to jest na pewno zasługa lokalnego środowiska, które to Nekielskie Towarzystwo Kulturalne i Płaniżo osobiście, no po prostu dbają o tradycję lokalną, jak widać od wielu lat i to jest sukces, oczywiście.
Dziennikarz i znawca problematyki wypędzeń Jacek Kubiak. Dlaczego ludzi ta problematyka tak interesuje?
To jest interesujące z różnych powodów. Jeden z tych powodów jest to, że spośród świadków, którzy to przeżyli, a jest ich jeszcze cały czas tysiące, to są tacy, dla których to było główne doświadczenie trauma dzieciństwa czy wczesnej młodości, bo tacy ludzie jeszcze żyją. I oni dzisiaj wracają do tego, no bo się w pewnej fazie życia wraca do tych wspomnień, które zaciążyły czy zaważyły na moim życiu. Także to jest żywe w tych ludziach i w ich rodzinach, z którymi o tym rozmawiają. Druga jest przyczyna taka, że nastąpił w jakimś okresie ostatnich 10-15 lat, po tym jak myśmy się zachłysnęli odbudową Polski w 1989-1990 roku, to nastąpiło w ostatnich latach coś takiego jak coraz bardziej chętne powracanie do przeszłości, do powracania do tradycji. To jest jakby druga przyczyna. Jest ich więcej, a to są te dwie chyba wystarczające.
Czy te historie, które pan również śledzi, wymagają dzisiaj jeszcze wielu dopowiedzeń, uzupełnień? Czy właściwie wiemy wszystko?
Znaczy wiemy w zarysach, w głównych zarysach znamy tę historię, znamy jej znaczenie, natomiast każda historia, chociaż one są podobne w historii tych rodzin, historii tych wysiedlonych, to każda jest inna i dopiero one w swojej masie dają jakiś obraz, dlatego nie należy lekceważyć żadnego źródła i żadnego przekazu indywidualnego, rodzinnego, żeby uzyskać tę całość, a poza tym te przekazy indywidualne i rodzinne, do których teraz dochodzimy, kiedy już mamy z grubsza ten realny obraz historyczny, to szukamy tych świadectw rodzinnych, świadectw indywidualnych, no to one są też bardzo ważne właśnie dla kultywowania pamięci, dla lokalnej tożsamości.
Dzień dobry. No.
Może pani usiądzie sobie, tak? Bo krzesełko tutaj jest. Proszę usiąść sobie. To ja sobie też przysunę, żebyśmy się dobrze słyszeli. O, czyli pani teraz mieszka w Nekli.
Tak, w Nekli.
Zofia Spławska z domu Strzyżewska miała 7 lat, gdy latem 1940 roku do jej rodzinnego domu w Niechanowie zapukali niemieccy żołnierze.
Dali nam 20 minut do ubrania i jeszcze mamy brat nos odwoził samochodem, wozem do Czerniejewa, do stodoły. Tam wszystkich ludzi zbierali, to było zbiorowisko ludzi, wszystkich.
Jak to pani zapamiętała? Jakie to było przeżycie dla dziewczynki 7-letniej?
Ja pamiętałam, jak jechaliśmy do Czerniejewa, tam nie było jedzenia w tej stodole. Naścielili słomy i na tej słomie byliśmy.
Kiedy was zabrali z domu, pani czuła, że coś złego się dzieje?
Tak.
Czy dziecku tak to nie było przekazane?
Nie, powiedzieli, że wszyscy mają i jak tata wsiadł na ten wóz i mama jeszcze z tego zeszła i wzięła miskę do umycia. Mydlicę, żeby dzieci się umyły w czymś i śnie. Jak Niemiec kopnął tę miskę, to wleciała do studni. Po wojnie była sięgnięta. I my w tym Czerniejewie tam byliśmy. Potem no pędzili do Czerniejewa. To jest 7 kilometrów z Czerniejewa, nie?
Choć w opowieści pani Zofii brakuje dziś precyzji, to na szczęście wiemy, że ze stodoły w Czerniejewie wszystkich pognano na stację kolejową w Szczytnikach Czerniejewskich. Teraz już musieli iść, nie jechać.
Jako dziecko szłam tako skurczuno, a mama miała Józia 8 miesięcy, a Zygmusia niósł tata, co miał niecałe 2 latka.
Pani pamięta jakiś strach?
Strach był, bo batami bili nos, jak ktoś tak szedł w tyle, nie? To po nogach batami ja dostawałam parę razy. i pieszo musiałam iść całą drogę. A jak mama ubierała nas, to nie nieślim tobołki, tylko płaszcze, wszystko na siebie, jak najwięcej tak ślim. Tata wziął pierzynę jedną mniej, tak się szło. Potem nos wsiedli w pociąg, od krów, od bydła, dziurawy był. No i no zawieźli do Łodzi. I rewizja. Po kolei stojęli w kolejce. Pierścionki, kolczyki, pieniążki. A ludzie, gdzie mogli, to chowali w skarpetki i dzieciokom. Gdzieś wtykali w kieszonki. No i aparaty zdjęcia. Wszystko pobierali. Co kto umiał, to wszystko pobrali. A my w tej Łodzi byliśmy pół roku. Jak był śnieg, mróz, to nas wywozili z tej Łodzi. Ale w Terespolu był transport z wojskiem. I mieliśmy być przy takim białym dunku, to ja dzisiaj pamiętam, nie? Rozstrzelani. I tata nas brał wszystkich w kubkę. Jak zginiemy, to razem.
Czy to jest coś, co się pamięta do końca życia?
Ja pamiętam, Jezu, ja wszyściutko. Jak Niemcy też tam nos po tym przesiedlali, to my się bojęliśmy.
Po ilu latach pani wróciła do domu?
Miałam 11-12 lat.
Czyli po 4-5 latach.
Tak. A tam było tak, że jak mordowali, to w studniu kładli kamienie, ludzi kładli, zabijali i rzucali, potem kamieniami przyrzucali i tak ludzi mordowali. Była tam, ja przeszłam, szkoda mu, a ja za komunę nie mogłam nic mówić i no trzymałam wszystko w sercu. Ale jak tak na wieczór nie było radia, telewizji, to ja wzięłam, zawsze dzieciom opowiadałam, jak przeszłam, jak biedę miałam, czyściutko.
Pani Zofii towarzyszy na spotkaniu jej córka Grażyna Bartosik. Interesuje mnie, jak wyglądało to opowiadanie dzieciom tej wojennej historii. Czy faktycznie wieczorami starsza pani snuła w domu dramatyczne opowieści?
Tak naprawdę dopiero mama otwarła się przed panem Osypiukiem z tego względu, że tą całą prawdę, to było to, co my znaliśmy, to było fragmentaryczne. Mama przez tyle lat to wszystko w sobie nosiła. Ona żyła z tym. Ona nam tylko zawsze ostrzegała: dzieci, nigdy nie pragnijcie wojny, bo ja przez to przeszłam. Dla mnie to były fragmenty, ale tak naprawdę, kiedy mama stała się kombatantką w 97 roku i dostała uprawnienia kombatanckie z tego tytułu, bo przechodziła przez obóz przejściowy, ale to ja ciągle tylko fragmenty tego znam, ale nie znam mam tak dogłębniej, jak zostało to ukazane w książce Za to, że byli Polakami, siła rodziny, rodzina Strzeżewskich.
Panią Grażynę pytam, dlaczego jej mama dopiero teraz się otworzyła i opowiedziała w końcu całą historię swojej wojennej tułaczki. Tułaczki, w której jako dziecko dotknęła też prawdziwej frontowej wojny ze świszczącymi nad głową kulami. Wojny dotykanej z miejsca najbliższego, bo z okopu.
Znaczy, uważam, że chyba dopiero teraz nadszedł ten czas, gdzie ktoś poświęcił jej ten czas, że chciał ją wysłuchać, otwarł wszystkie, jak to można powiedzieć, szufladki mamy, że teraz to jest ten jedyny czas. Czas, kiedy już mama odchodzi, bo wiadomo, z wiekiem lat upływa. A zawsze pamiętam, od dziecka mówi, ja jeszcze napiszę książkę, ja jeszcze swoje wspomnienia opiszę, ale nigdy nie nadeszła taka okazja, kto by ją wysłuchał. I takim człowiekiem się stał pan Jerzy Osypiuk, za co mu bardzo dziękuję, bo naprawdę przepięknie się zajął mamą, przepięknie ją wysłuchał, przepięknie to wszystko opisał w tej książce, zredagował. Jesteśmy jako rodzina Spławskiej bardzo mu za to wdzięczni.
Rozmawiając z panią Zofią Spławską z domu Strzyżewską i z jej córką. Córka mi powiedziała, że historię mamy znała, ale we fragmentach, wycinkach, które mama bardzo oszczędnie dozowała w takich domowych opowieściach. Całą historię właściwie poznała, kiedy pan spotkał się z jej mamą. Zadam panu takie pytanie, jak pan sądzi, dlaczego pani Zofia otworzyła się dopiero przed kimś takim jak pan? Co pan sobie o tym myśli?
Trudno powiedzieć. Ja myślę, że każdy starszy człowiek, który przeżywał tamte tragiczne wydarzenia i one utkwiły gdzieś głęboko w sercu i pamięci tych ludzi, mają taką naturalną potrzebę podzielenia się, uzewnętrznienia tej całej historii. Jeśli chodzi o panią Zofię, spotkaliśmy się, ponieważ znałem panią Zofię od wielu lat pracując w szkole. Pani Zofia pracowała również w szkole jako woźna, ale nigdy nie miałem zielonego pojęcia o tym, że los rzucił ją w moje rodzinne strony na Podlasie Południowe, okolice Białej Podlaskiej, Terespola, Zabłocia. To mnie zdopingowało do tego, żeby spotkać się z panią Zofią i poprosić o jej relację, o świadectwo tamtych czasów. Efektem tego spotkania były jej wspomnienia, bardzo szczegółowo opowiedziane, które znalazły się w zbiorze Za to, że byli Polakami, II wojna światowa w pamięci mieszkańców gminy Nekla. Dlaczego starsi ludzie mają taką potrzebę? Powiem to na przykładzie innej osoby wspominającej, pani Izabeli Dudek, która była córką rozstrzelonego w Małej Górce organisty z Opatówka Wincentego Domagały. Kiedy ona opowiedziała mi, że była świadkiem śmierci swojego ojca, przyglądała się tej egzekucji w Małej Górce, poprosiłem ją o spisanie tych wspomnień i kiedy napisała te wspomnienia i przekazała mi je, powiedziała bardzo znamienne słowa, że po przelaniu tych wszystkich traumatycznych przeżyć na papier, ona została uwolniona od koszmarów nocnych, które często ją prześladowały. Śmierć ojca, tragiczne losy jej jako robotnika przymusowego u Niemców w Małej Górce. Po prostu oczyszczenie, katarzis. Ja myślę, że to jest podobna sytuacja w przypadku pani Zofii Spławskiej-Strzyżewskiej. Chęć zrzucenia z siebie tego ciężaru, który się nosi w swojej świadomości, w sercu, podzielenie się z innymi osobami. No i takie relacje uwalniają tych ludzi w pewnym sensie.
To ja dorzucę taką moją myśl, podejrzenie, spostrzeżenie, że to jest chęć zrzucenia tego ciężaru, ale nie na najbliższych, nie na swoje własne dzieci. Być może dlatego pani Zofia własnej rodzinie historię dozowała, a panu ją opowiedziała.
Niewykluczone, to jest bardzo interesująca teoria i myślę, że tutaj, nie wiem, psychologowie musieliby się wypowiedzieć w tej kwestii, ale jest to wielce prawdopodobne. Pewne jest to, że podzielenie się z drugim człowiekiem bólem, który się nosi w sercu, no uwalnia go, czyli w pewnym sensie oczyszcza.
While forest fires rage in the west, but when the New Madrid line breaks up for spine, that's it, there isn't any more. Tornadoes twisting in the south, while a blizzard blows down from the north, when them old tectonic plates set off the big earthquake, cities will crumble from shore to shore. So get ready, get ready. Listen, everybody, can't you hear that sound? From the underground, can't you hear that sound? From the underground, can't you hear that sound? It won't be from any nuclear bomb. The ground beneath our feet will rise up to meet the fire in the sky becoming one. So get ready, I get ready. Listen, everybody, can't you hear that sound? From the underground, can't you hear that sound? On the ground, can't you hear that sound? Any man, by the time of the final say, from the underground. Can you hear that sound? From the underground. Can you hear that sound? Can you hear that sound? From the underground. Can you hear that sound? From the
Rozmawiamy o dramacie wypędzonych podczas II wojny światowej. Tej opowieści staramy się nadać ludzki, osobisty wymiar. Krótka rozmowa z jedną z ofiar.
Moje nazwisko Piwańska Krystyna z Poznania. Jestem dzieckiem obozu Polęgówna. I jedna żyje z sześcioosobowej rodziny jeszcze.
Dlaczego pani tutaj przyjechała?
No właśnie, bo byłam ciekawa tych rzeczy. Dowiedziałam się od koleżanki i jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Moja mama była 5,5 roku w obozie w Ravensbrücku, także myśmy dużo przeszli, bardzo dużo. Byliśmy siedzeni do GG, także tam mamę zabrano do obozu, a ojciec po roku zmarł, a miałam 5 lat wtedy. Więc naprawdę mam bardzo brzydkie wspomnienia, ale trudno, jeszcze żyję. A mam już 82 lata.
Takie spotkania są potrzebne?
Bardzo. No, mnie dają przypomnienie, ale mówi się o młodych ludziach, wie pan. Żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, jak było, bo oni naprawdę nie wiedzą.
A pani takie najdawniejsze wspomnienie związane z tym traumatycznym wydarzeniem, jakie jest?
No strasznie, proszę pana. Jak to pamiętam, że miałam 5 lat, byliśmy po kąpieli. I momentalnie ci SS-mani pięściami, auf Machen, bo ojciec był powstańcem wielkopolskim. To dosłownie w 10 minutach musieliśmy być spakowani, nic nie mogliśmy wziąć, nic, tak jak staliśmy, tylko płaszcze i nic więcej, na Poznań Główna. Mama jeszcze mnie ciągła, tak, przez 5 lat, to wiadomo, miałam jeszcze, proszę pana, torebeczkę czerwoną i zgubiłam ją, jak mnie ciągła, więc rozpaczałam bardzo, bo to było moje najlepsze, ale to tam nieważne.
Ale dla dziecka to było ważne?
Dla mnie tak, wtedy tak, i czerwona jeszcze, moja czerwona, no ale nie chciałam o tym mówić, tylko jak ten wagon wyglądał, dosłownie nie miał w ogóle dachu, tylko deski położone, a na dole to tam tyle tylko słomki, proszę pana, i ja wiem, że jak usiadam na podłogę, to nie mogę nóżek wyciągnąć, tyle ludzi. Tydzień trwało to, nie? Matki nie widzieliśmy 5,5 roku, bo mama wróciła, ale nie poznałam jej w życiu, nie? Także nie daj Boże, żeby kiedykolwiek jeszcze coś takiego miało być na ziemi, naprawdę, nie daj Boże. To jest całe życie, wie pan co, ja się bałam po wojnie, w ogóle jak leciały samoloty, to myśmy uciekali, strasznie, wie pan co, nerwy wysiadły, w ogóle serce, wszystko, ale to już minęło, człowiek chciałby mieć spokój i radość, pożywana wśród swojej rodziny.
W tym miejscu pozwolę sobie na wymowny komentarz dziennikarza, dokumentalisty Jacka Kubiaka. Może to banał, ale warto mieć świadomość, że traumatyczne przeżycia i wielkie ludzkie dramaty ofiar wypędzeń i przesiedleń, w tym szczególnie dzieci, brały się z przedmiotowego traktowania ludzi. Jacek Kubiak mówi, że Wielkopolska z początku wojny to był swoisty poligon doświadczalny w nazistowskiej machinie.
To znaczy pod wieloma względami Wartegau, Wielkopolska z części ziemi łódzkiej, bo Wartegau to było więcej niż Wielkopolska, były swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla nazistów. I jednym z elementów tego poligonu doświadczalnego to była ich tak zwana polityka ludnościowa, czyli jak się obchodzić z ludnością okupowanych krajów. I oni po raz pierwszy tutaj, od jesieni 1939 roku, zaczęli eksperymentować w tym sensie, że wielkie masy ludzi, setki tysięcy, ubezwłasnowalniali, pozbawiali mienia i dowolnie je przesuwali, te wielkie masy. To było w tym sensie poligon doświadczalny, że, trzeba tak powiedzieć, oni się uczyli, jakimi technikami można obezwładniać, a później unicestwiać wielkie masy ludzkie. Bo Holokaust na tym polegał, na uobezwładnieniu, przemieszczeniu i unicestwieniu wielkich mas ludzkich. I to, co oni robili w Wielkopolsce z Wielkopolanami, to było pewnym etapem próbnym czy poligonem doświadczalnym.
I teraz możemy powiedzieć, że wszelkie działania, łącznie z takim może drobiazgiem, jak opublikowanie w Przeglądzie Niekielskim nazwisk osób, to jest wydobywanie teraz z tej masy każdego osobno, że tak powiem.
Też podzielam ten pogląd, że taka praca tych regionalistów i nas, dziennikarzy, historyków, to ona polega między innymi na tym, żeby w tej masie ludzkiej, w tej masie setek tysięcy ofiar dostrzec jednostki i ich dramat. I to ma sens, dlatego publikowanie listy na przykład w tym niekielskim czasopiśmie ma sens, bo pozwalamy tym ofiarom odzyskać ich godność i tożsamość. Prawda? To jest to, co dla nich możemy jeszcze zrobić.
Z okazji spotkania pod tytułem Wyrwani z gniazda Przegląd Nekielski opublikował nazwiska osób wysiedlonych z terenu gminy. Przy nazwiskach zawód, wiek. Lista jest niepełna. Jej źródłem akta IPN-u. Jak dużym problemem wysiedlenia były dla tego miejsca, dla Nekli, dla gminy Nekla?
Jeśli chodzi o wysiedlenia z terenu gminy Nekla, dzisiejszej gminy Nekla, to w czasie II wojny światowej wysiedlono grubo ponad 500 mieszkańców. Jest to bardzo znaczący odsetek mieszkańców gminy z tamtego okresu, która to populacja była znacznie niższa niż obecnie. Jeśli w tej chwili mamy w gminie 6500 mieszkańców, wtedy może 4000, a więc ponad 500 to jest znaczący odsetek. I to były rodziny wywiezione do generalnego gubernatorstwa, na gorsze gospodarstwa w okolicy, jak również całe rodziny z naszej gminy wywożono na roboty przymusowe do Niemiec. Ja się o tym dowiedziałem tutaj w Nekli dopiero, bo myślałem, że na roboty do Niemiec wywożono tylko pojedyncze, zdrowe osoby, silne, zdolne do pracy. Natomiast wywożono całe rodziny. Przekonałem się o tym, analizując ankiety znajdujące się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dla powiatu wrzesińskiego.
Kiedy w Przeglądzie Nekielskim czytamy listę wysiedlonych, którą pan sporządził, widzimy na przykład Kamieniecka Helena, lat 24, pracowała jako pokojówka po wysiedleniu do Niemiec. Olek Halina, lat 17, córka kołodzieja.
Zacytował pan tu kilka nazwisk osób wysiedlonych. Kluczem zapraszania potomków na dzisiejsze spotkanie to była rozmowa ze starszymi mieszkańcami Nekli, którzy znali te osoby i dzięki temu mogliśmy dotrzeć do poszczególnych rodzin tych osób, które na tej liście się znajdują. W odniesieniu do wszystkich miejscowości i Gąsiorowa, i Racławek, i Targowej Górki, i Nekli, Starczanowa. I cieszę się, że tak liczne grono potomków tych rodzin przybyło na dzisiejsze spotkanie i mogli wysłuchać tych znakomitych prelekcji.
W Nekli spotkałem też Józefa Bancewicza, prezesa Związku Sybiraków w Poznaniu. Wszak przedmiotem debaty były także sowieckie zsyłki. Przemówienie tutaj pan rozpoczął od przewrotnego zdania. Powiedział pan, że mowa jest o wypędzonych, wysiedlonych, a pan nie został wypędzony, wysiedlony, tylko pan został przywieziony.
Przywieziony. Właśnie w terminologii powinniśmy dążyć do coraz większej precyzji. Na przykład ja nie zgadzam się z używaniem terminu deportowani, bo według słownika deportowany jest ten, który przebył nielegalnie do jakiegoś państwa i nie spełnia warunków, żeby mógł w nim stale przebywać, więc jest deportowany. A myśmy byli z naszych gniazd wyrwani przemocą i zesłani rzekomo karnie według prawa najeźdźców na odosobnienie. Tu jest druga rzecz, nie rozróżniamy dość często sprawy narodowej od państwowej, gdyż losy zesłańców podzielali ludzie różnej narodowości, ale byli obywatelami, czyli państwowości polskiej. I tutaj trzeba do tej naszej kultury społecznej wnieść pewne korekty, poprawki, ażeby słownictwo oddawało rzeczywistość w sposób prawdziwy.
A proszę jeszcze powiedzieć, ponieważ ideą spotkania w zamierzeniu organizatora było też to, aby ci, których rodziny dotknięte były procesem wysiedleń, dowiedzieli się czegoś więcej o tych sowieckich zsyłkach i odwrotnie. Czy ta wiedza rzeczywiście jest jednych o drugich tak mała, że trzeba to opowiadać
mała,
sobie wzajemnie?
Mała, bo pana, trzeba pamiętać, że od 1945 roku do uzyskania niepodległości i suwerenności minęło sporo czasu. Prawie 3 pokolenia wyrosły nam w Polsce Ludowej, dla których historia była preparowana. Ja przez długi czas w życiorysie pisałem, że przebywałem w Związku Radzieckim, a nie to, że urodziłem się w rodzinie zesłańców. Nie? Wiele moich rówieśników starszych też pisało, że przebywali w Związku Radzieckim. W czasie komuny to też był pewien pozytywny atut.
Józefa Bancewicza zapytałem o jego najbardziej zapamiętane, najwcześniejsze dziecięce wspomnienie związane z uwikłaniem w wielką historię.
Spotkanie rówieśników mówiących innym językiem, bo moim pierwszym językiem był rosyjski, niestety. Mając w 1946 roku niecałe 4 lata, nie?
Na wieki zapamiętane.
Ale tak. Sprawa może taka dość intymna. Ja do 4 roku ciągnąłem pierś. I dzisiaj, będąc już dziadkiem, jak słucham, że młode małżeństwa mają kłopoty z wychowywaniem dzieci, są trudności, to ja zachodzę w głowę, co ta moja biedna matula miała za warunki wychowywania mnie. Dopiero dopytywałem się niedawno, co było substytutem smoczka, pieluchy, bo przecież w czasie zesłania w tajdze głębokiej, no to przecież tam nic nie było, nie? Poza roślinnością i zwierzyną.
Czyli tym, co daje natura, a ona dziecku daje matczyne mleko.
Glass of Rioja wine we drank on the first night we met. If you could cross my tongue and trace through my veins, you could have gone with me on a morning I left. Oh, la miva, maca, senorita, you danced the sardana bare feet on the floor. And when you get tired, lay your head on my chest. Please hear my song, don't you cry anymore. Oh, my heart is a bird that sings while you're gone. La da 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 da. The loneliest song that you've ever heard. La da 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 da. About my return, temptation like oranges lies ripe on the vine. Sagrada Familia grows taller each year, like my love for you that grows stronger with time. Oh, my heart is a bird that sings while you're gone. La da 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 da.
Ooh. Jerzy Osypiuk, pomysłodawca spotkania Wyrwanie z gniazda, zadbał o to, żeby to wyrywanie z gniazd domowych i rodzinnych podczas II wojny światowej pokazać w każdym jego przejawie. Stąd wśród gości Elżbieta Rybarska.
Jestem prezesem, założycielką Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.
W jakim celu powstało to stowarzyszenie?
Stowarzyszenie praktycznie powstało w maju ubiegłego roku, czyli w 2016 roku. Przez 3-4 lata właściwie działaliśmy nieoficjalnie, ponieważ uważaliśmy, że żadna podmiotowość nie jest aż nam tak potrzebna do najważniejszego naszego zadania, czyli misji niesienia pamięci naszym przodkom, tym, którzy cierpieli i ginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych.
Ma pani bardzo osobisty powód powołać stowarzyszenie, działać w nim?
Tak, jestem z rodziny wypędzonych poznaniaków, a jednocześnie straty z mojej rodziny to są 3 mi bliskie bardzo osoby, które ginęły w niemieckich obozach koncentracyjnych. To jest mój wujek Jan, który zginął w wieku 20 lat w Forcie VII w Poznaniu. To jest mój wuj Ignacy, który przeszedł w Fort VII grozrozem i w Marszu Śmierci dotarł do Mittenblaudora w Niemczech i tam został 29 kwietnia 1945 roku, czyli praktycznie w przeddzień zakończenia wojny zamordowany. I mój najbliższy mi dziadek Roman, który poprzez Dom Żołnierza w Poznaniu, Fort VII, wiódł swoją drogę ku śmierci przez obóz Kaldachau w Niemczech i 4 maja 1942 roku został wywieziony do zamku Hartheim w Austrii i tam tego samego dnia zamordowany. To jest mój największy argument do tego, żeby w 2010 roku zacząć batalię o odnalezienie wszystkich takich rodzin jak moja w jak największym stopniu i żeby nieść właśnie tą pamięć tych naszych bliskich, Polaków z całej Polski. I tak z mojej osobistej historii narodziła się misja utworzenia stowarzyszenia i odnalezienia wszystkich tych, którzy tą samą drogą chcą dotrzeć do miejsc i nieść historię swoich bliskich, cierpiących i zamordowanych w niemieckich obozach.
Kiedy pierwszy raz pani ma okazję w jakimś gronie mówić osób o tym stowarzyszeniu, o jego idei, jakie reakcje pani spotyka?
Po każdym spotkaniu dochodzą do mnie osoby i otwierają się, zaczynają mówić, że właśnie takiego momentu im brakowało. I właśnie również dzisiaj, tak jak na każdym innym, odkrywam taką potrzebę jak gdyby zapalenia tego małego płomyczka, tego tematu naszych przodków, którzy, ci, co zginęli, nie mogli opowiedzieć o swoim cierpieniu, a ci, którzy przeżyli wielokrotnie, nie chcieli mówić na ten temat i wręcz zamykali się w sobie, bo przeżycia, których doznali w czasie II wojny światowej, były tak ciężkie, tak traumatyczne, że zamykały ich po prostu wewnątrz i oni poza nerwowością, kiedy zaczynało się mówić w tematach właśnie okresu wojny, nie potrafili praktycznie nic innego przekazać albo w niewielkim stopniu bardzo przekazywali. I my, rodziny, my potomkowie tych rodzin, każdy z nas wie, jaka atmosfera panowała w domu, kiedy na przykład rozpoczynało się mówić w temacie II wojny światowej. To były łzy, to było milczenie, to były nerwowe odruchy, czy na przykład ucinanie w pół zdania, że ktoś nie chce na ten temat mówić, albo nie warto na ten temat mówić. A my, potomkowie właśnie naszych przodków, powinniśmy jak najbardziej otwierać się, tym bardziej w okresie bieżącym, gdzie zakłamuje się prawdę historyczną, gdzie się fałszuje prawdę historyczną, gdzie nie pozwala się dochodzić do faktów. Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Musimy mówić nie, tak nie może być. Nie wolno niszczyć relikwii ostatnich, które zostały. Nie mogą buldożery wjeżdżać na place apelowe obozów koncentracyjnych.
Wjeżdżają?
A wjeżdżają w Austrii, w Gusen. To była ta sławetna akcja z ubiegłego roku, z 2016, gdzie na szczęście zaangażowała się pani podsekretarz Gawin wraz z Ministerstwem Kultury. i dziedzictwa narodowego i pomogła nam, oczywiście my jako stowarzyszenie, jako internauci zdobyliśmy się na protest, gdzie odzewem na ten protest była jednak zmiana zdania ministra Sobotki z Austrii, ministra spraw zagranicznych, który ugiął się pod tą całą akcją protestu i wycofał buldożery z placu apelowego w Guzen, gdzie baraki po byłych SS-manach wreszcie odzyskują prawowite miejsce jako zabytki, gdzie wszystkie inne podobozy Mauthausen-Guzen zostały w tej chwili wpisane jako zabytki i nie wolno ich niszczyć. I będziemy stać na straży, żeby żadne ostatnie relikwie II wojny światowej, tam gdzie ginęły niewinne ofiary ludzkie, żeby nie były niszczone, żeby nie były deptane, a przede wszystkim, żeby nie były wymazywane ze świadomości Austriaków czy Niemców, ale to my, Polacy, też musimy o to walczyć. Czyli pamięć o ofiarach to jest rzeczą nadrzędną, ale oczywiście bardzo ważną jest na przykład argument edukacji młodzieży. To jest to, co właśnie w tej chwili toczymy i będziemy toczyć w coraz większym stopniu i na przykład w tegorocznym wyjeździe na uroczystości upamiętnienia wyzwolenia obozów Mauthausen-Guzen zabieramy grupę młodzieży, która jest kolejną w niesieniu tej pamięci.
O trwałe materialne upamiętnienie wyrwanych z gniazda zabiega od lat Henryk Walendowski, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan w Poznaniu.
Taka jest nazwa, bo chcemy ją poświęcić wszystkim Wielkopolanom, którzy cierpieli przez wypędzenia, przez obozy przesiedleńcze, przez punkty zborne, które były na terenie Wielkopolski, jak archipelag Gułag prawie. I stamtąd wyrzucano nas, pakowano w pociągi i wojny przeżywaliśmy w Generalnym Gubernatorstwie. Moja rodzina pod Tarnowem. Całe szczęście, że bez strat osobowych.
Miał pan wtedy lat ile?
4 lata i te 4 urodziny spędzałem właśnie w obozie niemieckim, w obozie przesiedleńczym na Głównej. I mój tato pisał dzienniczek, dlatego mogłem sobie pozwolić na skorzystanie z tych dokumentów i opisać moje wspomnienia wojenne zatytułowane Wojna 39-45 w oczach dziecka.
Pierwsze pana wspomnienie z tego wypędzenia, co małemu Heniowi tam tak się zapamiętało?
Weszło 3 Niemców, jeden z nich był w ubraniu cywilnym, 2 czarno ubranych i z nakazem wypędzenia trzeba było w ciągu 15 minut opuścić mieszkanie, zostawiając wszystko oprócz jakichś małych tobołków, bo mama miała 4 dzieci. I na punkt zborny i stamtąd do obozu. To był 13 luty 40 roku. Temperatura na zewnątrz była mniej więcej minus 20.
To jest takie wspomnienie na całe życie?
Tak, to jest wspomnienie na całe życie, bo nam przerwano dzieciństwo. Te zabawki, które były na wyciągnięcie ręki w domu, już ich nie było w obozie. Była słoma podobna do sieczki, było zimno, było niedożywienie i były okrzyki we wrażym obcym języku.
Tyle Henryk Walendowski i tyle dzisiaj historii, jakiej nie znacie. Za uwagę dziękuję i dobrej nocy Państwu życzy Rafał Regulski.